Słowa Ewangelii według świętego Marka. W owym czasie zbliżyli się do Jezusa synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co cię poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli mu: Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twojej stronie. Jezus im odpowiedział: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli mu: Możemy. Ale Jezus rzekł do nich: Kielich, który ja mam pić, pić będziecie, i chrzest, który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. Gdy 10 pozostałych to usłyszało, zaczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swoją władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich, bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Oto słowo Pańskie. Jezus zbliża się ze swoimi uczniami do Jerozolimy. Niedługo rozstrzygnie się Jego los i wszystko się spełni. To, czego ich nauczał, i to, co pokazywał im na sobie jako Ewangelia, dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy potrzebowali życiowego wsparcia. W drodze w bliskości Jerozolimy dwaj z najbliższych uczniów Jezusa, bracia Jakub i Jan, proszą Go dla siebie o wyjątkową pozycję w chwale Jezusa, jak oni mówią. Proszą Go o to, aby byli wywyższeni ponad innych Jego uczniów. Gdy Jezus po wejściu do Jerozolimy wreszcie zacznie królować, chwała, która Go czeka w Jerozolimie, w ich wyobrażeniu jest chwałą oczekiwanego długo Mesjasza w Izraelu przez wieki, bo od VI wieku, od ponad 500 lat, po wygnaniu z Babilonu i powrocie do ziemi obiecanej, czekano na odnowienie Królestwa Dawida i na to, aby potomek Dawida znowu królował, panował w Jerozolimie. I dlatego śpieszą się Jakub i Jan, aby zapewnić sobie najwyższe pozycje u boku tego króla, Mesjasza. U początku drogi do Jerozolimy w Ewangelii według świętego Marka Piotr odpowiada w imieniu wszystkich na pytanie Jezusa, za kogo go ludzie uważają: Ty jesteś Mesjasz, Hamaszijach. Ten namaszczony mocą przez Boga, potomek Dawida, na którego czekały całe pokolenia. I dlatego ci dwaj, Jakub i Jan, śpieszą się przed innymi, aby zapewnić sobie odpowiednie miejsce w nowej epoce triumfu Izraela, Mesjasza i restauracji Królestwa Dawida. Jezus mówi im, że nie wiedzą, o co proszą. Bo żeby z Nim być w chwale w Jerozolimie, muszą dzielić Jego los, pić kielich i przyjąć chrzest, jak symbolicznie mówi Jezus. Pić kielich, czyli podzielić z Nim los, który Go czeka za chwilę w Jerozolimie. mówił im po drodze 3 razy o tym, co się tam stanie, że go zabiją, ale 3. dnia zmartwychwstanie. I jego chwała, jego triumf nastąpi po jego śmierci. To jest droga, którą jeszcze muszą z nim przejść. Ale oni tego już nie słyszą, jak widać z ich prośby. Nie oczekują przejścia przez śmierć z Jezusem, aby wejść do Jego chwały. Myślą, że ta chwała nastąpi według ziemskich dróg, władców i potężnych tego świata, którzy zdobywają stolice i zasiadają na tronie i śpieszą się, żeby nikt przed nimi nie zajął najlepszego miejsca po lewej i prawej panującego Mesjasza, potomka Dawida, nikt z ich kolegów 12 apostołów, najbliższych uczniów Jezusa. Chcą być nawet przed Piotrem, który jest pierwszym z jego uczniów. Jezus mówi im, że podzielą jego los, będą pić jego kielich i będą ochrzczeni chrztem, czyli obmyciem, które on przyjmie w Jerozolimie. Co to za obmycie? To mowa o śmierci Jezusa. Kielich to cierpienie, a chrzest to śmierć. To nie jest chrzest w wodzie, to jest chrzest w krwi. To nie czymś zewnętrznym Jezus będzie obmyty, ale obmyty będzie własną krwią, którą wyleje za wszystkich. Za wszystkich, którzy potrzebują obmycia z win, które przytłaczają ich życie. I to będzie prawdziwe wyzwolenie. Mesjasz, potomek Dawida, wejdzie do chwały w Jerozolimie, a z Jerozolimy jego chwała rozleje się na cały świat. Ale to będzie chwała blasku zmartwychwstania, ofiary z życia, chwała służenia życiu ludzi, z których wycieka życie, służenia aż do końca własnego życia. To jest droga Jezusa. I to jest Jego chwała w Jerozolimie, zupełnie inna od wyobrażeń Jakuba i Jana, a także od wyobrażeń pozostałych uczniów. Jak w dzisiejszej scenie to widzimy, pozostałych 10 oburzyło się na nich, ale ich oburzeniu tkwi również podobna treść. Oni też nie rozumieją Jezusa. I też nie usłyszeli do końca tego, co im po drodze do Jerozolimy mówił o sobie, na jakiej drodze rozbłyśnie Jego chwała i na jakiej drodze Jezus będzie królem. Jakim królem? Nie królem według wzorców tego świata. I dlatego w drugiej scenie tej Ewangelii Jezus przywołuje do siebie wszystkich pozostałych, oburzonych na tych 2 braci i poucza ich, jak innym społeczeństwem, jak inną społecznością oni mają być w tym świecie od społeczności tego świata, w którym żyją i przez który idą. Mają być kontrastem. Nie tak ma być między wami. Ci, którzy uchodzą za władców narodów, można przetłumaczyć jeszcze inaczej, dosłowniej to zdanie Jezusa. Ci, którzy sądzą, że są władcami ludów i tak ludzie sądzą o nich, pozorna władza. Władza władców narodów, czyli według wzorców tego świata, to władza pozorna, bo przez ucisk i dawanie odczucia władzy nad innymi nie zyskuje się prawdziwej władzy nad ludźmi. To pozorna władza. Nie warto dla niej poświęcać życia, dla takiej władzy. Kto jest królem? Jezus uczy ich, zanim sam na sobie pokaże w Jerozolimie po raz ostatni, pełne i szokująco kontrastowe, co znaczy zdobyć władzę u ludzi. Co znaczy być królem dla nich, to znaczy służyć ich życiu i to służyć do końca, oddać swoje życie za nich. jeżeli trzeba ich aż tak ratować. To znaczy nie mieć żadnych granic w służeniu dobru życia ludzi. Tą granicą nie jest nawet własne życie. I tak Jezus, mówiąc o sobie jako o Synu Człowieczym, czyli o człowieku, uczy ich po raz ostatni, zanim to się zacznie dziać w pełni w Jerozolimie. Co znaczy być człowiekiem? Człowiekiem według Boga, według Jego zamysłu, od samego początku, gdy stwarzał ludzi, człowiekiem oznaczało być w służbie życia i tak spełnić się jako człowiek. To znaczy być sobą. Wszystko inne jest pozorne, przejściowe, bezsensowne ostatecznie. Każda inna władza. Ludzie tak zabiegają o władzę i tak muszą ją ciągle umacniać, zabezpieczać i o nią walczyć wśród ludzi. Muszą ciągle poniżać innych, żeby siebie wywyższyć. Muszą ciągle ich uciskać, żeby nie zagrożono ich władzy. I to trwa nieustannie. Czy warto tak żyć? Żyć dla czegoś, co nieustannie wymyka się z rąk? Władza nad innymi, która jest władzą wymuszaną, gwałtem i przemocą, co nie jest nigdy trwałe. Nie warto tak żyć. Jezus uczył swoich uczniów po drodze do Jerozolimy, a w Jerozolimie pokaże im na sobie, jaka władza naprawdę jest trwała, jaki autorytet i jaka pozycja wśród ludzi. Tylko ta władza, która wypływa z oddania się ludziom, oddania się dobru ich życia aż do końca, bezgranicznie, żeby tą granicą nie było nawet własne życie, bo ono zmartwychwstanie z woli Boga, ponieważ to Bóg jako człowiek, jako Syn Człowieczy właśnie tak ratował ludzi i pokazał, co jest naprawdę trwałe, a co przemija, i jak naprawdę można być królem, i jak naprawdę można być wielkim. Kto między wami chce stać się wielkim, mówi Jezus, niech będzie sługą waszym. Wielkość i służba, pierwszeństwo i niewolnictwo w służbie innym. To nie jest zniewolenie, które oznacza, że ludzie są panami życia, tego, kto im służy. To jest służba ludziom człowieka, który jest bezgranicznie wolny, niezniewolony przez ludzi. Syn Człowieczy Jezus staje się niewolnikiem wszystkich w Jerozolimie do końca i jest wielkim przez to, że służy ich życiu, ich dobru, ale to nie oni są Jego panami. Jego panami, Jego panem jest tylko Ojciec. To wyzwolony człowiek do końca. To pokazał Jezus na sobie swoim uczniom. Jego służba, Jego poniżenie w Jerozolimie nie będzie oznaczać zniewolenia Jego samego. On służy jak niewolnik życiu wszystkich, oddając swoje życie, ale sam nie staje się niewolnikiem ludzi w tym znaczeniu, jakby oni byli panami Jego życia. To tego doświadczyli Jego wrogowie w Jerozolimie. Mieli przed sobą człowieka pełni wolnego. Mogli z nim wprawdzie zrobić, co chcieli. Mogli go uciemiężyć, maltretować, ale wreszcie zabić, ale go nie pokonali, bo on jako wolny człowiek poszedł tą drogą i przyjął ten kielich, los, bo tak bardzo zależało mu na życiu ludzi, z których życie wycieka, których życie bezsensownie się kończy. Odkryło to wielu dopiero, gdy umarł i zmartwychwstał. Wtedy rozbłysła jego chwała, gdy zgodził się przejść aż przez śmierć, żeby być tak blisko ludzi w ich potrzebie życia. Tego uczył swoich uczniów po drodze. I nawet jego najbliżsi z najwęższego kręgu nie zrozumieli jego nauczania, aż się to naprawdę stało, aż się to stało faktem. Dopiero po jego zmartwychwstaniu Jakub i Jan, Piotr i pozostali apostołowie zrozumieją, że mają wziąć udział w losie Jezusa, w Jego kielichu i w Jego chrzcie i że to nie zniszczy im życia, wręcz odwrotnie, to sprawi, że ich życie rozbłyśnie chwałą i nic i nikt nie może pozbawić ich godności i nie może ich zniewolić. Oni są niewolnikami w służbie życia, nie w służbie śmierci, na drogach Jezusa. Zrozumieją to wszyscy Jego uczniowie, ci, którzy pójdą za Nim do końca. To jest ostatnia lekcja po drodze do Jerozolimy, którą Jezus im daje, której im udziela. Czy zrozumieją Go? Zanim to się stanie, nie zrozumieją Go już. I to pokazuje dalej, jak ważnym jest, aby ci, których Jezus wybiera, to znaczy ci, którzy w Niego uwierzą, którzy pójdą drogą Jezusa na własnych życiowych drogach, chrześcijanie, to znaczy mesjańscy, Hamaszijach, Chrystos i potem mesjańscy, czyli chrześcijanie, to znaczy ci, którzy są namaszczeni, jak Jezus, życiem nieprzemijającym, nawet gdy umierają, bo umierają w więzi z Bogiem, jako wolni ludzie, pełni godności Boga, nie zniewalani przez innych, tylko sami, stając się niewolnikami ludzi, w służbie i misji Jezusa, a to co innego, to nie tłumi w nich życia, wręcz odwrotnie, to sprawia, że ich życie właśnie rozwija się do pełni i mają smak własnego życia, nieprzemijającego i nieśmiertelnego życia. Przechodząc przez cierpienia i śmierć, pijąc kielich Jezusa na własnych życiowych drogach i będąc obmywani własną krwią, dosłownie i przenośni, obmywani własną krwią, co jest znakiem śmierci, doświadczą życia, które nigdy im nie przeminie i którego nikt nie może im odebrać. Czy możemy w to uwierzyć na własnych drogach? Kiedy patrzymy na świat wokół nas, na nieustający, szaleńczy pościg za władzą, pozycją, ale pościg, który się dokonuje w nieustannym cierpieniu, uciskania innych i poniżania ich, żeby się wywyższyć, żeby mieć wyższą pozycję, to jest szaleństwo przemijającego świata, bo nigdy nie daje to pokoju. Trzeba nieustannie zabiegać o swoją władzę nad innymi, w rodzinach, w firmie, w miejscach pracy, w polityce. Gdy się na to popatrzy z pozycji Syna Człowieczego, to wydaje się to szaleństwem. Nieustający bieg po władzę, która ciągle wymyka się z rąk. Nieustanne zabieganie o wartość i wielkość własną wśród ludzi, która jest wymuszana i dlatego nigdy nie jest trwała. Być królem u ludzi ma sens jedynie wtedy, kiedy oni w wolności, nie przymuszeni i gwałceni, uznają kogoś za swojego króla. Dlaczego? Bo jest im po królewsku potrzebny do życia, bo mogą się o niego oprzeć jak o kogoś, kto ma władzę życia dla nich, ale nie przeciwko nim. Ten, kto nie ma pierwszeństwa, nie ma wielkości i nie ma pozycji ze strony wolnych ludzi, nie jest żadnym królem, żadnym władcą i nie ma żadnej wartości i wielkości prawdziwej, nieprzemijającej. To nie jest produkt, który trzeba wymusić na ludziach. To jest dar, który ludzie muszą nam dać w całej swojej wolności, wdzięczności za życie. Wtedy naprawdę spełnia się to, za czym tęsknimy, żebyśmy mieli własną wartość wśród ludzi, szacunek, autorytet, pozycję. I jest zdumiewającym, że ten, kto służy, naprawdę jest królem. Doświadczamy tego dzień po dniu i godzina po godzinie i nie chcemy w to uwierzyć. Ale gdy tego spróbujemy z Jezusem, pijąc taki Jego kielich w swoim własnym życiu i godząc się na taki właśnie chrzest życia, na własnych drogach życiowych wśród ludzi, doświadczymy smakowania życia, którego nie może nam dać nikt i nic na tym świecie. Smaku, który nigdy nie przeminie. Smaku własnego życia i radości z życia innych, którzy rozkwitają w naszej obecności. Warto tak żyć. I nie bać się żadnego kielicha i żadnego chrztu w duchu Jezusa, bo nie jesteśmy sami. Przed nami poszedł On i zapewnił nas, że możemy tak żyć, bo to jedyna droga do nieprzemijającego życia. Droga do Jerozolimy, w której Jezus naprawdę stanie się królem. I z tej Jerozolimy, z Jego cierpienia i śmierci, rozbłyśnie światło życia, które ogarnie cały świat i wszystkie czasy, aż do nas i aż do końca ludzkiej historii. Warto tak żyć, żeby być prawdziwym królem, mieć prawdziwą wartość i być prawdziwie wielkim.